Będę czytał pytania najpierw sobie, jak się będą gotowe do tego, żeby odpowiedzieć forum, to forum na forum odpowiedź, a jak będzie zbyt osobiste pytanie, to przejdziemy, powiem, że to jest do odpowiedzi osobistej. Pytanie. Jak ojciec Max myśli, skąd pewnego rodzaju niechęć w Kościele do medytacji? Czy nie jest to, czy nie bierze się z konieczności poddania wątpliwość pewnego rodzaju, w cudzysłowie, widzialnych zasług i odwołania się do tego, co trudniejsze do dostrzeżenia? No, ja nie chciałbym uogólniać, bo pewnie trudno jest powiedzieć, że to jest jakby główny powód. Pewnie jakoś jest to trudne. Mi się wydaje, że nie tylko związane z tymi, którzy nie chcą, jakby mają pewną opór co do medytacji. Wydaje mi się, że ci, którzy mają opór co do samej praktyki medytacji, najczęściej nie wiedzą o tym, co jest zawarte w tej pytaniu. Wydaje mi się, że to pytanie bardziej dotyczy powodu, dla którego się porzuca praktykę medytacji, niż dlatego, że się ma niechęć. Niechęć najczęściej jest związana z tym, że się ma, nie wie się, o co to chodzi, kojarzy się to z różnymi rzeczami, na tych skojarzeniach, na tych wątpliwościach buduje się swoje lęki i tak dalej, i tak dalej. To jest trudna rzecz. Natomiast to, co dotyczy tego właśnie poddania wątpliwość, czy puszczenia jakiegokolwiek wymiernego skutku medytacji, czyli tego, że tak naprawdę medytacja jest drogą oczyszczenia, drogą ogołocenia, to wydaje mi się, że to nie we wszystkich, ale w dużej części przypadków jest powód, dla którego z medytacji się rezygnuje. Bo medytacja jest drogą ogołocenia. Na tym poziomie wchodzenia coraz bardziej w głąb, ona będzie wymagała tego, żeby rezygnować, żeby puszczać. Nawet kiedy siadasz do medytacji na początku, teraz, to też musisz puścić wiele rzeczy. Z każdym wydechem musisz zrezygnować z tego, co ci się wydaje, co myślisz, co jest tak bardzo moje. Muszę tego co wszystko poddać. Nie? Tym bardziej, że w tym procesie oczyszczania, w którym wchodzi się coraz bardziej w takie doświadczenie bardziej puszczenia i straty niż zysku jakiegoś wymiernego owocu, to jest trudne. Wiecie dlaczego jest trudne? Dlatego, że ego się będzie domagało. Ego będzie chciało postawić na swoim. Maksymilian, medytujesz, nic z tego nie masz. Nic z tego nie masz. A jeszcze ci inni podpowiedzą, że też nic z tego nie masz. Czaśniesz drzwiami, o, nauczyciel medytacji za czas chodzi. Jak tak medytujesz, to już powinieneś tak delikatnie zamykać te drzwi. Podają ci, że nic z tego nie masz. I to tworzy takie zniechęcenie do tego, że po prostu przestać, tak? Zajmij się czymś, co będziesz miał wymierny skutek. I to jest rzeczywiście trudne. Myślę, że wydaje, że na tym etapie jaka rzecz przychodzi na człowieka, że rzeczywiście medytacja jest czymś takim, co mi towarzyszy, ale ta pustynia, to puszczanie, to umieranie na dłuższą metę mnie powoduje, że ja chcę zrezygnować. Właśnie dlatego ważne jest, żeby mieć też innych, żeby mieć też grupę, z którą się mogę spotkać, żeby mieć też osobę, z którą to mogę o tym mogę porozmawiać, że mogę czasami zobiektywizować te doświadczenia. Bo to nie jest tragedia, to trzeba po prostu przejść, ale jest to trudność. Zresztą w ogóle w praktyce życia duchowego jest tak, święty Jan od Krzyża będzie mówił wyraźnie, że wielu jest takich, którzy na pewnym etapie drogi duchowej rezygnują ze względu na to, że doświadczenie wejścia w ciemną noc zmysłów na przykład jest za trudne. Albo nie ma kogoś, kto by nie przeprowadził przez to, więc wtedy się z tego rezygnuje. Więc jakby konkludując odpowiedź na to, bardziej myślę, że rezygnacja czy puszczenie tak zwanych widzialnych zasług czy czegoś wymiernego w medytacji, bardziej jest powodem rezygnacji z medytacji, niż w ogóle takiej niechęci do medytacji. pracy, bo niechęć w ogóle dotyczy tych ludzi, którzy najczęściej nie mają, nie praktykowali, albo tylko słyszeli, że coś takiego jest. Nie? Słyszeliśmy, że nam powiedzieli, że tam w naszej sali gimnastycznej w seminarium to nie siedzą. To ma takie formę sekciarską, oni się zamykają tam na tej sali i siedzą. I nikt nie wie, co to jest, ale już to jest owiane taką takim tajemnicą i to na pewno coś tam oni robią takiego strasznego. Nie? Jak pierwsi chrześcijanie się łamali chleb jakiś, nie? A potem mówi, że to ciało coś to jest tutaj podejrzane. No to bardziej to się rodzi coś z czegoś takiego. Okej. Okay. Pytanie jest, jak złapać równowagę między kwietyzmem a aktywizmem? Ojciec mówi, wszystko ma prawo być, ale przecież nie wszystko. Są rzeczy, które wymagają naszego aktywnego sprzeciwu. Boże, pozwól mi pogodzić się z tym, czego nie mogę zmienić, zmienić to, co wymaga zmiany i odróżnić jedno od drugiego. Czemu w tej praktyce podkreśla się potrzebę bierności? Modlitwa kontemplacyjna jest bierna. Czy się to jest proste, czy nieproste? To, kiedy mówimy o tym, że wszystko ma prawo być, polega na tym, żeby nie odwrócić pewnego porządku pracy ze sobą. Najczęściej nasz porządek pracy ze sobą polega na wykluczaniu. Czy to nie jest przypadkiem tak, że my patrzymy na siebie i są różne rzeczy, które nam przeszkadzają, z którymi sobie nie potrafimy poradzić i chcemy je po prostu wykluczyć. Albo się z nimi skonfrontować. W sensie takim, wezmę się za siebie, będę teraz pracował. Zarówno wykluczenie, jak i konfrontacja prowadzą najczęściej do dużego poczucia niezadowolenia i takiego poczucia, że to nic nie wychodzi. Tak? Tyle razy już się chciałem zmienić i nie wyszło. Tyle razy już nad tym wracałem do tego i ciągle jest to samo. Nie? Takie doświadczenie po prostu poczucia, że nie idzie w tą stronę. Nie? Natomiast zmiana, która się dokonuje w medytacji, to w ogóle się dokonuje w procesie życia duchowego, wcale nie oznacza tego, że nie ma konfrontacji. Ale konfrontacja następuje po akceptacji. Czyli ja najpierw muszę zaakceptować, a później dopiero mogę się skonfrontować. Jeżeli zamienię kolejność, wtedy to jest ze szkodą dla mnie i ze szkodą dlatego, że najczęściej albo się w ogóle rezygnuje, albo nie idzie się dalej. Więc chcę się odnieść do tej drugiej części tego pytania. Rzeczywiście podtrzymuję moje zdanie, że wszystko ma prawo być. To może być w przeżyciu trudne, to może być w przeżyciu bolesne. Ja mogę się zgadzać lub nie zgadzać, mogę przyjmować różne postawy wobec tego, ale de facto to ma prawo być. W moim życiu. Z perspektywy mogę potem powiedzieć, patrząc wstecz, że na przykład dzisiaj przeżywam jakąś trudność, jakieś cierpienie, nie? To mnie boli, z tym się zmagam, tak? Nie mogę się z tym pogodzić, nie potrafię tego zrozumieć. Wydarzają się jakieś sytuacje w moim życiu. Po kilku latach, patrząc wstecz, mogę powiedzieć, no dobrze, że to się stało, bo gdyby się to nie stało, to bym nie zrozumiał tego, owego, siamtego. I jeszcze nie wszedłbym na przykład w taką relację, czy nie zrobiłoby się czegoś takiego w moim życiu, czy nie dokonałoby się coś innego. Mogę zrobić to wstecz. Natomiast w obecnym przeżyciu nie mogę tego zrobić, bo obecne przeżycie jest po prostu zbyt intensywne. Więc ja przeżywam tą sytuację jako trudną, albo jako bolesną, jako radosną, jakąkolwiek inną. Ale ona ma prawo być. Ona ma prawo być. Dopiero kiedy ja ją przyjmę, czyli zaakceptuję, to dopiero wtedy mogę coś z nią zrobić. Oczywiście wiąże się to z tym, że czasami trzeba coś zmienić. Tak? Kiedy alkoholik może wyjść z nałogu? Tylko wtedy, kiedy najpierw zaakceptuje to, że jest alkoholikiem. Jeżeli będzie chciał na siłę zmienić coś, jednocześnie nie akceptując to, że jest alkoholikiem, to nic mu nie pomoże. To jest prosty przykład, taki najprostszy do tego, o co chodzi tak naprawdę na wszystkich poziomach naszego życia. Że najpierw rzeczywiście muszę przyjąć to, co jest. I wtedy dopiero widzę, że to wymaga zmiany i wtedy podejmuję jakieś kroki, które mogą tą sytuację zmienić. Nie? Natomiast w samej praktyce modlitwy podkreśla się bierność, dlatego że modlitwa kontemplacyjna jest bierna, ale to jest taka bierność, która nie jest taka kwietystyczna, to znaczy nie jest taka, która poddaje całkowicie jakiekolwiek działalność człowieka. Bo to by było wprowadzenie człowieka w tak zwany letarg. Jednocześnie w medytacji nie ma czegoś takiego. Zobaczcie, w medytacji jesteście bardzo przytomni, w zasadzie zewnętrznie nic nie robicie, nawet się nie ruszacie. Powtarzanie to jest bardziej zasłuchiwanie się niż mój wysiłek, bo rzeczywiście na początku praktyki medytacji to wiąże się z wysiłkiem powtarzania, ale z czasem to po prostu jest tylko słuchanie tego, jak to się powtarza. To jest bardziej towarzyszenie oddechowi, czy bycie z oddechem, a nie kontrolowanie oddechu. To jest bardziej zasłuchanie się w to, co jest w środku. To jest bardziej przebywanie z uświadomieniem sobie tej obecności. To jest bardziej ta relacyjna obecność. Czyli zobaczcie, wszystko to, co opisałem, to jest jakaś aktywność, ale minimalna. Ja to nazywam bierną aktywnością. Bierna aktywność polega na tym, że na przykład jeśli wy mnie słuchacie, to wykonujecie pewną aktywność słuchania. Ale to nie jest duża aktywność. Jeśli chcesz z kimś być, to obecność drugiej osoby wymaga od ciebie pewnej aktywności. Ale to nie jest aktywność bardzo angażująca. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że po pierwsze, im więcej puścisz, tym mniej jest tam ciebie. A tak naprawdę w modlitwie chodzi o to, żeby było mniej mnie, żeby ta modlitwa nie była mojego autorstwa, tylko żeby pozwolić Panu Bogu działać we mnie. Im bardziej tam jest więcej aktywizmu, tym więcej jest tego, co jest moje. Tak? Uwierzcie mi, można siedzieć godzinami w kaplicy z nogą na nogę i nigdy się nie spotkać z Panem Bogiem. Nigdy się nie spotkać z Panem Bogiem. Bo się cały czas jest tylko w myślach o Bogu, w wyobrażeniach o Nim, w spodziewaniach się Nim. Tak? W myśleniu o, a nie z samym Bogiem. Dlatego podkreśla się tę bierną aktywność, czyli to minimum, które utrzymuje mnie w tej przytomności, po to, żeby dać pierwszy plan działaniu Boga, a nie mnie. Tam, gdzie jest więcej mojej aktywności, tam jest więcej mojego ja. To ja wymyślę, to ja rozważę, to ja sobie wyobrażę, to ja coś zrobię. Dlatego nie ma modlitwy kontemplacyjnej, która by była związana z aktywizmem ludzkim. Modlitwa kontemplacyjna zaczyna się tam, gdzie się kończy aktywizm. Gdzie człowiek już odpuszcza. To jest przykład też doświadczenia naszego życia. Dopóki kontrolujesz swoje życie, Pan Bóg ci jest niepotrzebny. Dopiero kiedy ci twoje życie wypada z rąk, to wtedy nagle mówisz, o kurczę, o co to w tym wszystkim chodzi? Wtedy nagle stwarza się przestrzeń na działanie Pana Boga. Tak? Ale kiedy to się... Wtedy, kiedy tracisz kontrolę nad swoim życiem. Wtedy, kiedy ono... Ty przestajesz być autorem swojego życia. To samo jest w modlitwie. Jeśli ona jest cały czas twojego autorstwa i to jest twoje działanie, to jeszcze nie jest modlitwa kontemplacyjna. Ja nie mówię, że to jest w ogóle, że to nie jest modlitwa. To nie jest modlitwa kontemplacyjna. To nie jest to głębokie, czyste przebywanie z samym Bogiem. Do takiego czystego przebywania z samym Bogiem, tego, co w tradycji chrześcijańskiej nazywa się właśnie takimi mistycznymi zaślubinami, albo tą przebywaniem, obecnością, czy miłującą obecnością, jak to powie Święty Jan od Krzyża, to się zakłada, że człowiek musi wejść w taką bierność. Bierność w sensie wycofania mojego ja z działania. Wycofanie mojego ja polega na tym, że pozostaje tylko na takiej biernej aktywności, która pomaga mi jedynie w utrzymaniu przytomności. Tak, jak złapać równowagę między jednym a drugim? No właśnie w ten sposób. Jeśli w Chwyty, bardzo prosto to jest. Możecie to sprawdzić w praktyce. Jeżeli w trakcie medytacji masz taki moment, w którym nie jesteś przytomny, czy przytomny, czyli po prostu przestajesz słyszeć ptaki, przestajesz słyszeć samochód, tylko jest takie zawieszenie pomiędzy snem a jawą, to ojcowie nazywali pokojem otępiającym. To jest bardzo trudny stan, bo on jest bardzo przyjemny, ale nic nie wprowadzający dalej. To jest taki stan głębszej relaksacji, ale nic poza tym. Nie? To jest właśnie coś takiego, co było potępione w kwietyzmie. Czyli takie wprowadzenie się w taki stan głębszej relaksacji, który nie ma nic wspólnego z doświadczeniem Pana Boga. Równowaga pomiędzy tym, żeby zaprzestać mojego działania, mojego ja, a to popadnięcie w taki stan takiego, w cudzysłowie, letargu, polega na tym, że kiedy się siedzi w medytacji, to zmysły są bardzo ostre. Człowiek jest bardzo przytomny. Bardzo przytomny. Tu nie ma, nawet ta przytomność jest aż tak przeszywająca. Znaczy, że słyszy się więcej. Widzi się więcej, się bardziej doświadcza, tak? Nagle czujesz, jak ci spływa pot, albo jak drętwieje ci palec. To jest takie bardzo intensywne doświadczenie. Dlatego, że to wiąże się z takim byciem tu i teraz. I tutaj nie ma nic takiego, co by mogło być, co mogłoby wprowadzić takie właśnie pół jawę, pół sen, taki stan większej relaksacji. Więc to jest do zobaczenia. Jeśli jesteście w miarę przytomni, to bardzo szybko odkryjecie, że w medytacji po prostu tak sobie tak zsiądziesz i tak jest fajnie, tak sobie gdzieś siedział, tak jest fajnie. To jest moje pytanie. Medytujesz, czy tak tylko sobie siedzisz? Bo takie kwietystyczne podejście to jest takie tylko sobie siedzenie. Takie fajnie jest tak, że siedzimy tak. Nie? A medytacja wiąże się z tą aktywnością takiej przytomności. Aktywnością, tą bierną aktywnością. Jeśli nie odpowiedziałem na to pytanie, to proszę mówić. Dlaczego 2 razy 25 minut? Bo tak żeśmy się umówili. To jest najprostsza odpowiedź. Tak żeśmy się umówili. To się bierze z lubińskiej naszej doświadczenia 25 lat różnych kombinacji. I zobaczyliśmy, że to rzeczywiście jest tak, że najbardziej optymalny taki czas, który człowiek tak po prostu, bo to głównie chodzi, związane jest z tym, że ci, którzy tam już dłużej medytują, mają większą wprawę, no to pewnie, że to jest tak, że mogą siedzieć dłużej i jest okej, tak? Tylko, że wyciągając taką średnią w stosunku do ludzi, którzy przyjeżdżają do Lubienia, to 25 minut to jest taki optymalny czas, kiedy jeszcze tak bardzo cię nie boli, tak? Jeszcze jesteś na tyle przytomny, żeby to kontynuować i to jest też na taki dobry czas, że można 2 razy 25 minut, to jest też związane z tą medytacją w ruchu. Medytacja w ruchu wiąże się z takim też praktycznym sposobem, że zobaczcie, jest coś takiego. Gdybyśmy po 25 minutach, czy nawet po pół godziny siedzenia bez ruchu, zrobili przerwę i byście wyszli za parawanik i wrócili po 5 minutach, to już żeście się rozproszyli. Już umysł został wytrącony z tego jednego, do którego się przyzwyczajał przez ten cały czas. Natomiast kiedy wstajecie i płynnie przechodzicie do medytacji w ruchu, która polega na tym samym, czyli na powracaniu do jednego, i siadacie, to ciało się ruszyło, czyli nie ma tego wszystkiego, tego zdrętwienia, takiego skostnienia i tego wszystkiego, a z drugiej strony umysł cały czas pozostaje w tym samym stanie skupienia. Czyli w sumie macie godzinę. 2 razy 25 minut. Dlatego tak żeśmy to wypraktykowali i tak żeśmy się umówili. Jak ktoś stwierdzi, że chce mieć 3 razy 25 minut albo raz, a dobrze 50, szczęść Boże. Nie ma tutaj, na to nie ma zasad, to nie ma zasad, to nie jest jakaś tam reguła określona, sztywna, bo to jest związane. Tak samo z waszym doświadczeniem medytacji indywidualnej jest też. Ja osobiście nigdy nie mówię, że trzeba medytować określoną ilość czasu. Jak sobie powiecie, że musicie medytować 20 minut dziennie, to znajdziecie milion rzeczy, dla których nie możecie medytować 20 minut dziennie. Ale 10 możecie spokojnie. Tylko, że kto siądzie na 10 minut, jak to trzeba było, jak to jest wszędzie napisane w mądrych książkach, że trzeba 2 razy 20. Nie? No właśnie, jeśli masz w sobie pragnienie zatrzymania, jeśli masz w sobie ten moment, tą chęć, żeby się zatrzymać i wrócić do obecności, to każda chwila jest dobra. Jeżeli mam 12 minut, 15 minut i chcę usiąść do medytacji, no to siadam na ten czas. Nie wstaję wcześniej. To wystarczy.
Nie? To sobie zapiszę.
Proszę, proszę. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Ważne jest też to, żeby tę medytację też traktować jako doświadczenie w całości. Nie? Jeśli traktujesz ją tylko jako ograniczenie do pewnego czasu i miejsca, to będzie bardzo trudne. To ona będzie rano i wieczorem. A my nie do tego dążymy, żeby była rano i wieczorem, tylko żeby wszystko było. To znaczy, że tych chwil, w których możesz wrócić do oddechu, jest mnóstwo. Wychodzisz z obiadu na spacer po ogrodzie, nie? Idziesz na kawę, trzymasz kubek. Masz mnóstwo chwil, w których możesz wrócić świadomie do... Wystarczy jeden oddech, jedno wezwanie. Jedna uwaga, jeden powrót. To stworzy taką przestrzeń, że wtedy płynnie się przechodzi do takiej medytacji siedzącej. I z medytacji siedzącej płynnie się przechodzi we wszystko inne. Nie ma tutaj żadnego dysonansu. I to jest też tak, że jeśli masz pragnienie zatrzymania się, to się zatrzymaj na jakąkolwiek chwilę. Jeśli możesz na dłużej, siądź na dłużej. Jeśli możesz na krócej, nie zaniedbaj tego. Czy nie mów, że po prostu, ja nigdy nie mam 20 minut, to jest zawracanie głowy. No pewnie, że nie, ale 3 razy 10 minut masz. To jest pytanie, które mam teraz, to jest pytanie natury teologicznej. Właściwie bardziej, jeśli chodzi o praktykę kościoła. Pytanie brzmiało, czy po rozwodzie mamy prawo przyjmować Komunię Świętą? Prawo kanoniczne mówi wyraźnie, że każdy, kto pozostaje w separacji, czyli nie wchodzi w żaden inny związek partnerski, nie ma przeszkód kanonicznych, wyznaje swoje grzechy, nie ma przeszkód kanonicznych do przyjęcia Komunii Świętej. Natomiast jeśli jest ktoś po formalnym rozwodzie, a żyje w innym związku, to nie. Tak jest stanowisko Kościoła. Czy można i czy należy medytować podczas obsługi urządzeń mechanicznych? Oczywiście. Oczywiście. Dlaczego tak jest? Dlatego, że... Oczywiście, że tak. Bo to jest związane z tym, że... Ja bym powiedział, że problem polega na tym, że jak rozumiemy medytację. Jeśli medytacja jest dodatkową praktyką, to ona będzie powodować, że człowiek staje się mniej skoncentrowany na tym, co robi. Dam przykład z mojego doświadczenia klasztornego. Po nowicjacie mnie przełożeni wysłali do pracy w pralni. 5 lat pracowałem w tej pralni. Mieliśmy taką pralnicę i w tej pralnicy trzeba było tam nalewać wodę, taką wajką spuszczać tą wodę, tam grzałki podłączać i tak. No kupę było roboty z tego, bo to nie było automat. I oczywiście ja w swojej gorliwości chciałem to wszystko zamienić w modlitwę. I tam przekręcałem tę wodę i mówiłem, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. I tam te wajchy, tą pościel wyciągałem, tam z zmiłuj się nade mną, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. I skończyło się to z silnym bólem głowy. I stwierdziłem, że to nie może tak być. Że modlitwa nie może mnie prowadzić do bólu głowy. Bo ja ani nie byłem obecny w tym, co robię, ani w tym, co mówię. Bo to było wszystko takie na dwóch przestrzeniach. Dopiero kiedy zrozumiałem, że uważność polega na niedodawaniu nic do tego, co już jest, dopiero zrozumiałem, że praktyka medytacji nie oznacza pewnej formalnego powtarzania, tylko powrotu do obecności. Więc problem polega na tym. Mam dwóch współbraci, którzy mają za zadanie zbierać orzechy. Jeden te orzechy zbiera, tak wiecie. Pomalutku. Drugi już zebrał dwa koszyki, ale ten jeszcze trzeciego orzecha ładuje. Nie, bo ten zbiera kontemplacyjnie. Nie, a tamten zbiera nie kontemplacyjnie. To się nie mierzy się to w ten sposób. Nie? Nie mierzy się to w ten sposób. Mierzy się to w tym, że ten, kto jest cały w tym, co robi, że nie stoi nic pomiędzy mną a tą czynnością, którą wykonuję. Jestem cały. To znaczy, otwieram się na obecność. Obsługa urządzeń mechanicznych wiąże się też z tym, że jeśli człowiek jest mocno skoncentrowany na różnych rzeczach, to wtedy uważność mu się podnosi. Co wiąże się też z tym, że to jest bardzo prosto przełożyć na takie doświadczenie po prostu świadomości obecności Boga, nic więcej. Natomiast jeśli rzeczywiście chcesz dodatkowo coś robić, na przykład powtarzać formułę, no to może być z tym problem samej przełożenia na samą praktykę. Natomiast bardziej bym polecał pójść w taką stronę uświadamiania sobie obecności Boga, która jest starą praktyką mniszą. Życie mnisze polegało na tym, że mnich miał stale pamiętać o obecności Bożej. To znaczy, jak myśmy pracowali gdzieś, to mieliśmy dzwonek co jakiś czas. Taki przypiął mi przyłapek. 7 po dzwonili taką sygnaturką. 4 po dzwonili sygnaturką. Nie? Dzwonili po to, żeby przypomnieć, że jest Pan Bóg. Nie? To jest taki dzwonek na obecność Bożą. Nie? Więc tak naprawdę nasza praktyka medytacyjna nie ma prowadzić do tego, że to jest jakiś określony obrzęd. Ona ma prowadzić do pewnego stylu. Tu może to rozwinę w tym sensie, że czasami ludzie mnie pytają, jak to jest tą medytacją? Jak ona ma być w życiu? Są różne formy bycia medytacji. Mogę powiedzieć tak, że ona też przechodzi różne fazy. Jeżeli medytacja jest jakąś twoją praktyką modlitewną, to ona będzie twoją praktyką modlitewną w określonym przestrzeni i określonym czasie, rano i wieczorem. Będzie traktowana jakoś. Będzie ci obecna w twoim życiu, ale jakoś tam, tak? Gdzieś tam na marginesie. Tu będzie prawdziwe życie, a tu, tam, rano i wieczorem jest medytacja. Tak? Czasami medytacja, ten margines się poszerza, czyli wchodzi jakby bardziej w to życie, ale cały czas jest tylko dodatkiem. Czyli rzeczywiście rano i wieczorem, ale sobie jeżdżę jeszcze na sesje medytacyjne, co jakiś czas trochę poczytam, trochę pospaceruję tak uważnie. No jest, ale jest cały czas dodatkiem. Ale przychodzi taki czas, w którym medytacja staje się stylem życia. Wtedy trudno jest określić, gdzie jest medytacja, gdzie jej nie ma. Czy medytacja się kończy wtedy, kiedy wychodzę z kaplicy, czy się zaczyna? Albo się nie kończy, czy nie zaczyna. Gdzie jest granica? Nie? Bardzo trudno jest znaleźć tę granicę. Wtedy rzeczywiście każda czynność, którą się wykonuje, jest po prostu czynnością, bez dodatkowej rzeczy. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać o podejściu do pracy, bo to pytanie też jest o podejściu do pracy. My w Lubiniu dajemy takie instrukcje przy podejściu do pracy, żeby można było praktykować to na bieżąco. To rzeczywiście zwracamy uwagę, żeby w praktyce pracy głównie być w tym, co się robi, bez dodatkowych rzeczy. Pielęgnować sobie taką miłującą, adoracyjną obecność. Nic więcej. Robisz swoje i jesteś tej adoracyjnej, miłującej obecności. Nic więcej. Nic więcej. Jeśli chcesz coś uświęcić na siłę z zewnątrz, mój problem tej pralni polegał na tym, że ja chciałem tą pralnicę uświęcić z zewnątrz. tak. To jest, znacie ten słynny przypadek, już to opowiadałem nie raz, ale on jest tak śmieszny, że mogę go powiedzieć jeszcze raz. O tym, jak pytamy kiedyś profesora Kłoczowskiego, jak można sprawdzić eksperymentalnie, że jedna woda jest święcona, a druga jest nieświęcona. Można czy nie? A ksiądz Kłoczowski mówi, oczywiście, że można. A i student się pyta, a jak? No bardzo prosto. Bo jak pokropisz szczura w akwarium święconą wodą, to się przeżegna. A jak zwykłą, to nic mu się nie stanie. Ale ten dowcip pokazuje taką większą, dużą prawdę, że my tak naprawdę chcemy uświęcać rzeczywistość z zewnątrz. Czyli pokropić ją wodą święconą. Nie? Po co? Po co mamy uświęcać z zewnątrz? Po co mam dodawać coś, co już jest? Całość polega na odkryciu. Tak samo jest jak z doświadczeniem medytacji. Ja nie mam tutaj nic dodawać, nic tworzyć. Ja mam odkryć to, co już jest. I w praktyce pracy jest to samo. Jeśli chcesz coś tam zakropić ją, żeby była bardziej święta właśnie poprzez powolność kontemplacyjną, tak zwaną, nie? Zachwyt. O. No ile się możesz zachwycać grabieniem liści? No. No trzeba zgrabić już, no i koniec, a nie tam wielki zachwyt, teraz trzeci tydzień grabi grządkę liści, bo on teraz się zachwyca. Wspaniale, no wspaniale, trzeba to zgrabić, no. No na tej zasadzie, nie? Po prostu wchodzę w doświadczenie takie, jakie jest i tyle. Okej. Okay. Jak rozpoznać, czy co pochodzi od Boga, a co z mojego wnętrza? Pytam w kontekście uczenia pracy, tak? Jak praktykować uważność w życiu codziennym? Jak rozpoznać, co pochodzi od Boga, a co z wnętrza, to ja bym się w ogóle tym nie zastanawiał. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie macie na to żadnego kryterium rozpoznania. Skąd wiesz, czy to, co czujesz, jest od Boga, czy to jest tylko twoje wnętrze? A jeśli powiesz, że od Boga, to jakie jest kryterium, żeby to określić? Więc jeśli się tym zaczniesz zajmować, to wpadniesz w taką schizofrenię wewnętrzną, która mówi o tym, że już nie wiem, to od Boga, nie od Boga, to natchnienie, nie natchnienie. Życie mnie nauczyło takiego czegoś, że po prostu jeśli wykonuję zadanie, które staje przede mną, czyli realizuję swoje powołanie, to jest dokładnie to, co Pan Bóg chce. Zadania, które stają przede mną, obowiązki, które stają przede mną, wyzwania, które stają przede mną, które muszę podjąć jako zadanie. Co nie zawsze mi pasuje, najczęściej nie. Z czym muszę się zmierzyć, co bardziej uderza w moje ja. To są najczęściej takie rzeczy, które Pan Bóg mi daje. Natomiast te rzeczy, które ja bym chciał, które są przedmiotem moich pragnień, to często jest tylko moja imaginacja tego. Więc ja osobiście się nad tym bym nie zastanawiał, czy co pochodzi od Boga, a co pochodzi od wnętrza. Po prostu robiłbym to, co przychodzi. Najprostsza definicja uważności, która jest także dla mnie bardzo pomocna, to jest to, że uważność polega na tym, żeby nie dodawać nic do tego, co już jest. Nie dodawać nic do tego, co już jest. Więc odpowiedź na praktykowanie uważności w życiu codziennym jest właśnie to. Jak siedzisz, to siedź. Jak leżysz, to leż. Jak jesz, to jedz. Jak spacerujesz, to spaceruj. Wiecie, jaki jest problem? Że my nie robimy tych rzeczy. Jak siedzisz, to myślisz o tym, jak pozmywać. A jak zmywasz, to myślisz o tym, że trzeba jeszcze poodkurzać. Jak idziesz na spacer, to myślisz o tym, co masz zrobić po spacerze. A jak wracasz po spacerze, to myślisz o tym, co musisz zrobić wieczorem. Więc praktykowanie uważności będzie polegało po prostu na tym. Jeśli myję naczynia, to nie myślę o tym, że muszę podkurzać, bo odkurzanie jest przyszłość. Nie? To jest tak, jak siadasz w parku i teraz jest w ogóle taki boom. Ludzie po prostu wychodzą, chodzą po parkach, tu wszystko, ale to oni wszystko chodzą, tak? Chodzą, czytają książki w tych parkach, robią różne rzeczy. Nie wiem, czy są w stanie zauważyć, że tam są ptaki, że to pachnie wszystko, że woda się tam leje, że słychać szmer, dzwonki tych rowerów, które jeżdżą dookoła, że to wszystko się tam dzieje, że tam jest cały czas taka niesamowita rzecz. Myślę, że nie. Myślę, że większość idzie po to, żeby siąść na ławce i wyczekać 15 minut, bo podobno to pomaga. Tak? I na tej ławce siedzi i myśli o tym, co on to zrobi teraz, jak wróci po tych 15 minutach do biura, żeby nadgonić te 15 minut, które straci w parku. To na tej zasadzie. Właśnie uważasz, że będzie polegało, żeby się nie robić dwóch rzeczy naraz, tak? Nie rób, nie myśl inaczej, myśląc o czym innym. Nie odpoczywaj w stresie, że za chwilę musisz już ruszyć, bo nie odpoczniesz nigdy, tak? To są po prostu takie, uważność polega po prostu na tym, że to robię. To wystarczy, że to robię, nic więcej. Jeśli to robię, to też stwarza mi taką przestrzeń. Wiecie, ile rzeczy można zrobić, jak się je po prostu powoli wydarzać? To jest niesamowite, po prostu pozwolić, żeby te rzeczy się wydarzały. I to wcale nie trzeba szybko robić, tylko tak zwyczajnie. To rzeczywiście, to znaczy moja odpowiedź jest bardzo prosta. Nie robić, przynajmniej starać się nie robić dwóch rzeczy na tym. Jak se leżysz, to se leżysz. To jest po prostu, teraz jest moje leżenie. To teraz po jubileuszu miałem taką akcję, że byłem tak zmęczony, że spałem cały dzień prawie. Tylko wstałem na posiłek i bracia mówią: co ty, żyjesz czy nie żyjesz, czy jak? Ja mówię, a ja dzisiaj wcielam charyzmat Eliasza w swoje życie. A mówię, jak to Eliasza? Bo wiecie, że Eliasz tam się już chciał umrzeć i anioł przyszedł do niego i trypnął go w bok i mówi: wstań, jedz. I Eliasz wstał, zjadł i wypił i znowu się położył. Więc czasami po prostu trzeba tak zrobić, żeby mieć taki charyzmat Eliasza, wstać, zjeść i wypić i znowu się położyć, żeby ta energia życiowa wróciła do sporotu. Dlaczego tak ważna jest ściśle rozumiana nieruchomość ciała, nie podrapać stędzącego nosa? Czy to nie ma skutku odwrotnego? To jest koncentracja na ciele, na drobnej niewygodzie, którą łatwo by można było usunąć drobnym, jednoznacznym ruchem. Oczywiście rzeczywiście nieruchomość ciała jest bardzo ważna i na to trzeba zwracać uwagę, natomiast nie ma też co traktować tego niewolniczo, tak samo jak nie można traktować niewolniczo techniki. Przykład, odpowiedzi na to pytanie jest pewien przykład. Miałem instrukcję do medytacji w Lubiniu, no i właśnie mówiłem o tej nieruchomości ciała, że to jest ważne, żeby się nie ruszać. No i jedna osoba, słuchając tego, tak się właśnie przejęła. No i słuchajcie, z 30 parę osób w sali, siadamy, jest dzwonek, medytacja się zaczyna i jedna właśnie ta osoba chce, swędzi ją w nosie, bo chce kichnąć, nie? I powstrzymuje, nie? I powstrzymuje. I ja tak czuję, jak to napięcie po prostu rośnie. I wszyscy myślą już po 10 minutach, to jedno. Kichni i już będziemy mieć wszyscy święty spokój, nie? A ona nie, bo nie wolno. Nie wolno kichnąć, nie? To jest przykład tego, o co mi nie chodzi, tak? Chodzi mi o to, że rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, żeby się nie iść za każdym impulsem, bo sami tego doświadczacie, że nie wszystkie swędzenia wymagają podrapania. I że często to jest tak, że jak się podrapiesz po jednym kolanie, to cię za chwilę spędzi następne i potem to jest tak jak małpa, tak co chwilę się drapiesz. Ale z drugiej strony też nie ma co tego traktować tak bardzo ściśle, że no po prostu jak kichn, no to kichnij i medytuj dalej, no i jaki problem, tak? No, tak, żeby żeby na to tak nie patrzeć tak bardzo, że to jest konieczne. Tak absolutnie konieczne. Nie? Jak kichniesz, czy tam się ruszysz, czy boli cię noga i przełożysz tą nogę, to się nic nie stanie. Problem polega na tym, żeby to przełożenie rogi nie wywołało całej fali ruchu. który spowoduje, że teraz, ponieważ tą ruszyłem nogę, to teraz tam jest drętwiała i teraz znowu tamto. I to jest... A ten ruch jest strasznie odczuwalny, bo to nie wiem, czy wy też to tak macie, ale ja na przykład jak prowadzę sesję medytacyjną i jest ruch na sali, to ja wszystko czuję. Że rusza się za chwilę, tą nogę, tamtą nogę, a plecy, a ramię, a głowę. I cały czas, nie? Ja nie mówię, żeby w ogóle być tak zamurowany i całkowicie wszystko mnie boli, swędzi, ale nie ruszę się, właśnie nie kichnę, bo nie wolno. Bo to wszystko też narasta, tak? I wtedy ma to skutek rzeczywiście odwrotny. Tak? Także tutaj po prostu trzeba zaapelować do pewnego zdroworozsądkowego podejścia. Uwaga, ostatnie pytanie. Czy można medytować z zamkniętymi oczami, tak jak dzieci? Oczywiście, że można. Trzeba sobie zawsze o tych rzeczach technicznych, o których mówimy, one są często bardzo ogólne i trzeba też znaleźć zawsze swoją drogę w tym wszystkim. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę przy zamkniętych oczach na takie dwie rzeczy, które się dzieją. To wiąże, zobaczcie, wszystko, co ja odpowiadam na te pytania, wiąże się z obserwacją. Z tym, co się dzieje z tobą. Jeśli siadasz w medytacji, zamykasz oczy i to powoduje, że całą medytację tak, no to nie ma sensu zamykać oczy, bo to jest tylko takie sobie siedzenie, tak? Jeśli zamykam oczy i już jestem na Hawajach, albo gdzie indziej, no to też nie ma sensu. Jeśli zamykam oczy, a to jest jak taki ekran, gdzie tam wyświetlam wszystkie swoje różne filmy, to nie ma sensu. Nie? Ale jeśli potrafię zamknąć oczy i utrzymać tą wewnętrzną koncentrację, teraz na stronie internetowej pojawią się takie dwie konferencje o spojrzeniu wewnętrznym i o milczeniu wewnętrznym. I one właśnie mówią o tym, co się dokonuje tam jeszcze głębiej. Jak potrafisz tam skoncentrować się mocno, tam w środku i te zamknięte oczy ci nie przeszkadzają, to jak najbardziej, nie mam żadnych przeszkód. Nie, to tak samo jak masz otwarte oczy, ale jeśli masz otwarte oczy i masz cały czas ci łzawią, albo cię szczypią, albo coś jest nie tak, no to też nie ma co się męczyć, trzeba po prostu je zamknąć. Poczuj trochę wolności w tym, zobacz, co ci pomaga. Zawsze stawiaj sobie pytanie, do czego mnie to prowadzi. Pamiętaj, że medytacja to jest droga, która ma prowadzić do obecności. Ani siedzenie na stołeczku, ani siedzenie z zawiniętymi nogami, ani powtarzanie słowa, to nie są cele same w sobie. To wszystko ma prowadzić do obecności. Nawet powtarzanie słowa. Jeśli słowo cię doprowadza do obecności, tam już masz być. Nic więcej. Zaniechać aktywności, pozwolić Bogu działać, nic więcej. Więc trochę trzeba popatrzeć na to i zapytać, czy rzeczywiście to mi pomaga, czy nie. I być też szczery wobec siebie, nie? Powiedzieć dżemie. Zamykam oczy i sobie dżemie. Więc medytujesz, czy tak tego sobie siedzisz? Możesz powiedzieć, wiesz, Maksymilian, wszystko jest pięknie ładne, ale ja sobie tak chcę posiedzieć tylko. Twoja sprawa. To jest twoja sprawa. Myślałem, że nie odpowiem na wszystkie pytania, ale jakoś tam próbowałem. W każdym razie już więcej tutaj nie ma. Czy może macie jeszcze jakieś takie, które wam się rodzą teraz? Tak, i dlaczego tak wstaję? To jest związane właśnie z tym, żeby zachować płynność między jednym medytacją, jedną praktyką a drugą. Czy jedną formą medytacji a drugą. Jeśli wstajesz, jeśli słyszysz dzwonek, to szczególnie jest związane z dłuższymi odosobnieniami. Jeśli słyszysz dzwonek i na ten dzwonek wstajesz, to co się stało? Zakończyła się jedna medytacja, a idziesz do drugiej. Nic nie skończyło. Jeśli przerywam, słyszę dzwonek, który w moim głowie wytwarza takie pojęcie, że skończyło się i czekam na następny sygnał, który oznacza dla mnie, zaczęło się, to to nie jest to, o co chodzi. Natomiast ja wstaję zawsze w ten sposób, że obracam się, nigdy nie wstaję tak, że zaraz podnoszę się do pionu, bo ten podnoszenie do pionu dla mnie oznacza skończenie jednego i zaczęcie drugiego. Dlatego zawsze zostaję na tej samej płaszczyźnie, tak? Czyli obracam się dookoła, na tej samej płaszczyźnie. Tak? Zostaję na tej samej poziomie, poprawiając poduszkę i wtedy płynnie przechodzę do następnej formy. Jakby tu przechodzę dalej, już to medytacja. Nie ma cięcia, nie ma odcinku. Jest tylko przejście między jednym a drugim. To jest taka tylko moja forma. Tak robię, czy siedzę sam, czy siedzę z innymi. Zawsze. Można tak robić, to nie jest zakazane, nie ma patentu, tak, można. Chętnie się podzielę i z innymi tym. Na stołku jest to trudne, to na stołku to jest tak. Tak. Czy macie jakieś pytania, może ktoś czuje jeszcze jakiś niedosyt odnośnie tych odpowiedzi? To niech też jeszcze zapyta. Nie wiem, czy będę w stanie zaspokoić ten niedosyt, ale spróbuję. Bardzo piękna grupa jest, jak nie ma pytań. Całe medytacje, Bóg sam.
I oddalać całą Bogu?
Tak. Innej rzeczy nie ma. Człowiek do innego, czego innego nie jest zdolny. Nie, życie duchowe to tam
przy okazji.
To wszystko to tam jest. Wtórne. No my to tak nazywamy, tam życie duchowe, takie tam wszelkie, ale tak naprawdę chodzi o niego samego. Moja? Ja wyrosłem w modlitwie Jezusowej i modlitwa Jezusowa mi tu towarzyszy. Bardzo długo, to jest pełna formuła, tak, Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmienił się nade mną grzesznikiem. I to mi już towarzyszy tak na co dzień, cały czas. Jest różnica tego typu, że trochę... Pytanie było o modlitwę różańcową. Że modlitwa różańcowa jest modlitwą kontemplacyjną. Tak jak to Jan Paweł II podkreśla, ale no jest tam dużo różnych elementów, które jakby nie za bardzo pasują z tą modlitwą różańcową. No i tutaj jest pytanie o rozumienie tej modlitwy, tak? No i dla mnie osobiście jest pewien problem, znaczy jest taka książka Szerszela, to jest taki jezuita, który napisał Różaniec z modlitwą Jezusową Zachodu. I on pokazał, że w tym doświadczeniu modlitwy różańcowej, modlitwa różańcowa wyrasta z modlitwy powtarzalnej, czyli monologicznej. Wiecie, to było tak, że mnisi, którzy żyli na pustyni, oni powtarzali. Ich modlitwa głównie polegała na powtarzaniu. Na tym, żeby wyjść poprzez powtarzanie z tych wszystkich myśleń i tak dalej. Te formy były różne powtarzane. I potem oczywiście to się tam rozważało. Kartuzi mieli taką formę, ponieważ oni byli takim zakonem bardzo maryjnym, więc powtarzali zdrowaś Maryi. I to była normalnie modlitwa powtarzalna. Tak jak powtarzamy na czotkach, czyli normalnie Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmienił się nade mną grzesznikiem, to tak samo oni powtarzali zdrowaś Maryi. Potem wiązało się to z tym, że w pewnym momencie doszły tak tajemnice, które ja osobiście powiem, że mam dużą trudność z tym, jak pogodzić rozważanie tajemnicy z powtarzaniem, bo to są dwie różne czynności w tym samym czasie i nie mogę tego pogodzić, nie wiem. jest, dla mnie jest albo rozważanie, albo powtarzanie. Jeśli chodzi o samo powtarzanie, to różaniec rzeczywiście jest po prostu modlitwą powtarzalną, wpisującą się w całą tradycję modlitwy powtarzalnych różnych form. Koronki, modlitwa Jezusowa, modlitwa aktu strzelistych i tak dalej. Nie? Natomiast te późniejsze rzeczy, które tam zostały dołączone w sensie rozważań, tajemnic różańcowych, nie wiem, nie jestem ekspertem, to trzeba by pytać dominikanów. Tylko. A czym się różnią te dwa podejścia, bo nie? Czy ja mogę powiedzieć? Tak. Formalnie jest. Tak. Natomiast jest też coś takiego, że ja nie mógłbym wam powiedzieć o rzeczach, które są drugo i trzecio i czwarto i piątorzędne w medytacji. Bo rzeczywiście w medytacji to wszystko jest, tak? Jest relaksacja, jest oczyszczenie, jest uspokojenie, jest doświadczenie różnych tam stanów, ciepłości serca i innych tam takich różnych. To wszystko jest, ale to nie jest istotne. Tak? I oczywiście, gdybyśmy wyciągnęli taką jedną szufladkę z całości tego doświadczenia kontemplacji, czyli oddania chwały Bogu, czy stanięcia wobec Boga, no to wtedy byśmy, wyciągając taką jedną szufladkę, moglibyśmy powiedzieć, że medytacja jest do tego. To by było bardzo duże ograniczenie. Bardzo duże ograniczenie. Ograniczenie całego tego procesu, co się dzieje z człowiekiem, tego, że jak on dochodzi do tego wielbienia Boga. Nie? Jak on dochodzi do tego spotkania z Bogiem. To, wiecie, to jest niesamowita przygoda. Więc to ja bardzo bym was ograbił zrozumienia medytacji, gdybym powiedział tylko na przykład, że wiecie, w medytacji to chodzi o to, żeby człowiek oczyścił swoją świadomość i podświadomość i żeby wszedł w taką drogę oczyszczenia. No też o to chodzi, ale to nie jest istota. Patrząc na praktykę ogólnie, myślę, że to wszystko ma tam miejsce. Rzeczywiście każdy, kto zaczyna medytację, zaczyna od klepania. To jest naprawdę wysiłek. To jest naprawdę zmaganie się tam z tym. Ale ta medytacja się w tym nie wyczerpuje. To idzie dalej, tak? To się pogłębia, to się rozszerza, to się skraca, tam jest cały dynamizm tego, nie? Rzeczywiście jest tak, że na początku trzeba po prostu okiełznać ten umysł. Czyli jak to mówi święty Grzegorz z Synaju, odzwyczaić go od błądzenia. A odzwyczajamy go od błądzenia poprzez koncentrację na jednym. Nie? I on mówi, żeby Hezychiusz z Synaju. Żeby, jeśli ten, zresztą ja to przeczytam i decydował z pamięci, bo tam jeszcze się pomylę. Hezychiusz. To są filokalia. Ja zawsze je włożę, bo to zawsze coś mądrego można wyczytać. Dobrze. Odpowiadam na to pytanie w sensie tego, jak odzwyczaić umysł od błądzenia. Jak odzwyczaić umysł od błądzenia? Jak opanować umysł? Grzegorz Wielki, Grzegorz Synaj. On pisze tak. Umysł jest bowiem nieposkromiony, nie dlatego jednak, że z natury znajduje się w ciągłym ruchu, ale ponieważ przez naszą niedbałość przyswoił sobie owo błądzenie i przyzwyczaił się do niego od początku. Przekraczając bowiem z przykazania tego, który nas odrodził, oddaliliśmy się od Boga i utraciliśmy jedność z Nim, a także możliwość doświadczenia Go w duchowym i umysłowym doznaniu, czyli poza wyobrażeniowym. Gdy umysł odszedł od Boga i oddzielił się od Niego, wiedziony jest w różne strony niczym więzień. Nie może zatrzymać się, chyba że przez poddanie się Bogu. Nie potrafi spocząć inaczej, jak tylko wtedy, gdy trwa przy Panu i jednoczy się z Nim w radości, a także gdy modli się nieustannie i wytrwale oraz codziennie wyznaje Mu w duchu swoje winy. Początkujący dalej. Początkujący nigdy nie opanuje myśli, jeżeli nie uczyni tego Bóg. Kiedy więc opanowują Cię myśli, wzywaj nieustannie i wytrwale Pana Jezusa, one znikną. Nie niosą żaru, jaki z modlitwą wstępuje do serca i uciekną. Nie zniosą żaru, jaki z modlitwą wstępuje do serca i uciekną, niby porażone ogniem, imieniem Jezus. Kto natomiast nie posiada mocy modlitwy, może zmusić myśli do ucieczki w inny sposób. I tutaj podaję jeszcze inne formy. Nie? Czyli rzeczywiście na początku jest to związane z wysiłkiem. Z takim mechanicznym, jak powiedziałem, wysiłkiem. Natomiast to nie jest tak, że człowiek cały czas to robi. I właśnie tutaj jest rola dalej prowadzenia. No bo rzeczywiście jest tak, to pewnie każdy z Was to doświadcza w jakiś sposób, że jeśli sobie przeczytasz książkę na temat medytacji, zaczniesz próbować to nawet filokalię, próbować to jakoś praktykować w życiu, a nie masz kogoś, kto by ci powiedział, jak to zrobić, jak zejść, innymi słowy, jak zejść z głowy do serca. Bo widzisz, problem polega na tym, że mechaniczne powtarzanie dokonuje się zawsze w głowie. To znaczy, że Panie Jezu Chryste jest kolejną myślą w mojej głowie. Kobiety to podobno mogą nawet robić 3 rzeczy jednocześnie w głowie, czyli powtarzać Panie Jezu Chryste, myśleć o czymś innym w tym samym czasie i to wcale nie przeszkadza jedno drugiemu. U nas jest to, u facetów jest to trochę trudniej, bo zawsze tam my mamy to myślenie takie szufladkowe, nie? Więc tak trudno tam, jak już jest jedna szufladka otwarta, to już tą druga już tak trudniej. Ale jak się postaramy, to też nam to wychodzi nawet. Więc chodzi o to, że to jest w głowie, nie? I wtedy rzeczywiście mechaniczne powtarzanie jest w głowie. Mechaniczne powtarzanie często wiąże się też z ruchem. Żeby po prostu się ruszać, nie? Bo środek ciężkości jest tu. No to się bujam tak, nie? Natomiast chodzi o to, żeby zejść z głowy do serca, panie łańcuchu. Czyli problem polega na tym, jak sprowadzić medytację, która zaczyna się na poziomie powtarzania, tak jak w opowieściach pielgrzyma, macie kilka tysięcy razy dziennie powtarzanie formuły, mechaniczne powtarzanie. Ale dopiero kiedy pielgrzym spotyka mnicha i on się go pyta, czy ktoś ci pokazał, jak zejść, sprowadzić modlitwę do serca, to mówi, nie wiem, o czym mówisz. Dopiero ten mnich uczy go, jak sprowadzić modlitwę do serca. Czyli tu jest ten następna przestrzeń. Nie? Czyli rzeczywiście jest jedno i drugie. Ja myślę, że jak człowiek przychodzi tak z ulicy i chce siąść, to nie może inaczej zacząć jako po prostu powtarzania. Zwyczajnego uspokojenia się, tego, że siadł bez ruchu, tego, że po prostu wśród tego zgiełku różnych myśli, które się pojawiają, no zwyczajnie jakby nigdy nic, wraca za każdym razem do tego jednego świętego słowa. Potem dopiero jak już trochę usiądzie, to może dopiero wejść do mnie. Jeszcze jakieś pytania? Nic kompletnie. Ale one w samej metodzie nie mają nic kompletnie. Na odpowiedź na pytanie, dlaczego, nie wiem, jak odpowiedzieć. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, że w tradycji chrześcijańskiej ja jestem mnichem. Czyli jestem z tego starego kościoła jeszcze. Benedykt zmarł dość dawno. Bo to było jeszcze przed końcem pierwszego tysiąclecia. Więc ja jeszcze należę do tego kościoła, który nie był podzielony, tradycyjny. I to doświadczenie ojców pustyni, w których przede wszystkim dominuje to, żeby nie ufać wyobraźni. Wyobraźnia jest jednym z największych niebezpieczeństw w życiu wewnętrznym, z tego względu, że ona wprowadza najwięcej możliwości złudzenia. Jak będziecie czytać pisma, Ewagriusz, wszyscy mówią, tylko nie wyobraźnia. I to się tak będzie przejawiać przez wszystkie następne te nurty, potem mistycy nadreńscy. I ostatnim takim dziedzicem tej tradycji, takiej modlitwy ogołocenia, modlitwy prostej, modlitwy takiej pozbawionej tych wszystkich rzeczy, jest święty Jan od Krzyża. Po świętym Janie od Krzyża tam są różne takie opcje, tam wchodzi dewocja moderna, tak zwana, czyli taka nowa pobożność. Nowa pobożność wiąże się z tym, że rzeczywiście ta modlitwa jest dość trudna i wymagająca, a historia Kościoła pokazuje, że jest pewien wymóg tego, żeby duchownych kształcić. I wtedy pojawia się Ignacy z Loyoli, który pisze ćwiczenia duchowne i w tych ćwiczeniach on zaleca pracę wyobraźni. Ja się na ćwiczeniach duchownych nie znam Ignacego z Loyoli, ale no rzeczywiście to nie ma nic wspólnego. Ignacy wymyślił całkowicie coś nowego, czegoś, czego jeszcze do tej pory nie było w Kościele. Nie w Kościele, nie w tym nurcie modlitwy kontemplacyjnej nikt nie mówił o wyobraźni. Wszyscy przestrzegali przed wyobraźnią. To Ignacy to rozpoczął i on to potem rozpowszechnił. Także ta forma rozważań takich w pracy z wyobraźnią, wczuwania się, takiej pracy z emocjami, tym wszystkim. Właściwie bym powiedział, że to są skrajnie dwie różne rzeczy. Bo to, co u Ignacego jest środkiem, to tu jest przeszkodą. Ignacy powie, że wyobraźnia, emocje, intelekt, myśl, to wszystko ma pracować w trakcie medytacji, nie? A my mówimy, nie może. Cokolwiek się pojawia, to nie jest to. Nie wyobraźnia, nie emocje, nie tak dalej. To są takie dwie drogi. Rzeczywiście ja łączę tylko jedno cel. Nie? Cel. Myślę, że to jest też związane z pewnym potrzebą człowieka. Że Pan Bóg jakby w historii Kościoła nigdy nie robi czegoś, czego nieco nie odpowiada pewnej potrzebie. Pytanie jest dalej, czy to jest... Bo dopóki się patrzy na różne formy pobożności, to co też mówiłem na konferencji, nie? Że zobaczcie tych form, różnych form modlitwy, pracy wewnętrznej, jest sporo. I każdy ma prawo wybrać swoją. Więc nie chodzi o to, że ta jest idealna. Ja nie przyjechałem wam tutaj powiedzieć, że medytacja jest najwspanialsza, bo ja mogę tak powiedzieć, bo dla mnie jest najwspanialsza, ale to nie jest tak. Nie? Każdy może powiedzieć, że wcale nie, bo moja droga jest jeszcze lepsza. Tak? Okej. Każdy ma prawo wybrać swoją własną drogę. Nie? Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy właśnie moją drogę uznaję za absolutną. Więc każdy ma prawo wyboru. Jeśli ktoś na przykład stwierdza, że nie, bo ćwiczenia ignacjańskie mu nie pasują, no to ma prawo wybrać inną. Tak? Ja sam spotkałem się też z ludźmi, którzy przyjeżdżali do Lublina na medytację, a potem stwierdzili, że to jest za trudne. Że to nie jest dla nich, tak? Że to nie, ta, to nie tak. No. Okej. Okay. Mi się nic nie dzieje. Więc jakby ja patrzę na to bardziej na zasadzie tego, nie na odpowiedź na pytanie, dlaczego to jest tak skrajne, tylko że po prostu to są różne drogi, bo są różne potrzeby człowieka. I Pan Bóg wychodzi naprzeciwko temu człowiekowi, żeby go przyciągnąć do siebie, dając mu jakąś odpowiednią drogę do tego, nie? Czy narzędzia na tej drodze. Ale rzeczywiście to są dwie skrajne rzeczy. Jak ktoś chce praktykować modlitwę medytacyjną taką, jak tutaj, o której tutaj mówimy, i jednocześnie metodę ignacjańską, to niestety prędzej czy później dojdzie do punktu, w którym będzie musiał wybrać. No bo to się nie da się połączyć. Różna praca jest, różna forma pracy. Jeszcze jakieś pytanko zadajcie.
A czy można medytować podczas biegania?
W każdej sytuacji można medytować. W każdej sytuacji. To wszystko zależy od ciebie. Jeśli potrafisz sobie znaleźć taki rytm, to ci wchodzi i idzie, pod warunkiem, że to nie jest coś, co cię męczy, co ci skraca oddech, tak że wylądujesz w rowie w końcu, bo nie będziesz mógł, bo próbowałeś połączyć formułę, powtarzanie formuły z oddechem i brakło tego oddechu, to nie ma żadnego problemu. Wszystko, co robimy, każda sytuacja, ja was bardzo, bardzo do tego zachęcam, żeby nie określać swojej praktyki tylko do jakiejś przestrzeni czasu. Macie mnóstwo przestrzeni czasu poza, pomiędzy, co po prostu trzeba wykorzystać. Każda chwila zatrzymania, powrotu świadomego do oddechu, powrotu do świadomości, do obecności Boga, to jest to. Jest to związane z tą po prostu przytomnością. To jest tak. Wiele rzeczy robi się tak na zasadzie, to wcale nie trzeba to od razu brać na karby medytacji, bo przecież ile razy prowadzili samochód na zasadzie takiej, że dopiero po czasie się odskniesz, mówisz, ojej, przecież to mogło być niebezpieczne, nie? Że to mnóstwo jest takich rzeczy, które mamy. Nie? Natomiast jeśli mówimy o takiej praktyce uważności, byciu w tym, co się robi, no to wiąże się też z taką przytomnością. Z tym, że ja po prostu jestem w tym, co robię. To niekoniecznie musi być związane z tym, że ja po prostu bardzo jestem taki napięty, pracując tam czymś, nie? Bo to czasami to się po prostu tak dokonuje. To jest... Przecież nie macie takiego doświadczenia, jak robicie coś takiego i was wciągnie. Ja na przykład, jak się zacznę zajmować Syryjczykami, to nawet nie wiem, kiedy mijają godziny. I to mówisz, już tak godziną? Boże! Już czwarta? Kiedy to minęło, nie? Nie ma czasu. Nie ma czegoś takiego, że ten czas cię obciąża, że coś z tobą robi. Po prostu jesteś całkowicie w tym, co robisz. Dobrze, to są takie, że to wszystko wynika z praktyki jeszcze później, nie? To się tam wysubtelnia troszeczkę. No i co? Jeszcze? Okej, no to przejdziemy do medytacji jeszcze.